Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i rozpoczynamy dzisiaj kolejne spotkanie, drugie spotkanie, na którym omówię życie sów, a właściwie to dzisiaj omówię konkretne gatunki sów występujących w Polsce, zaznaczam w Polsce. Skupimy się właśnie na naszym kraju i zobaczymy, jakie są gatunki. Ja je bardzo króciutko omówię, zresztą część z nich już się pojawiła też podczas omawiania Czerwonej Księgi Zwierząt, także część już na pewno będzie znana Państwu, ale jeszcze na koniec powiem też, jak pomagać sowom i kilka różnych ciekawostek, między innymi z różnymi wierzeniami dawnymi, związanymi z przesądami, związanymi właśnie z sowami, bo przecież już na poprzednim naszym wykładzie, na poprzedniej części mówiłem, że przecież sowy to są te ptaki, które są tajemnicze, których trochę się boimy, które też w pewnym sensie są dla nas, może i nawet wzbudzają lęk w nas, strach. Także dzisiaj więcej o tych zwierzętach, a dlatego właśnie warto mówić, żeby tego lęku nie było, a wręcz przeciwnie, żeby była chęć do poznawania tych bardzo niezwykłych i bardzo ciekawych zwierząt. A o ich niezwykłości tylko wspomnę, że mówiłem na poprzednim naszym wykładzie, kiedy to omawiałem przystosowanie sów do drapieżnego trybu życia, do tego, jak one są świetnie zbudowane, jakie mają fantastyczne przystosowania do tego, żeby być, tak jak ja to powiedziałem, maszynami do zabijania, bo powiedziałem Państwu, że widziałem bardzo często, no może nie bardzo często, ale widziałem sowy z bliska i po prostu robi to wrażenie. Naprawdę, jak się popatrzy na tą sowę, to gdyby były duże, takie dużo większe od nas, to byśmy się bali, że nas mogą zjeść. Także zaczynamy. I zaczniemy od największej sowy, omawianie tych wszystkich gatunków występujących w Polsce i przejdziemy do najmniejszej, która jest naprawdę maciupeńka. No dobrze, no to w takim razie największa z nich to jest puchacz zwyczajny. I puchacz zwyczajny jest to sowa. Aha, ja będę też oczywiście podawał również liczebność. I to jest podane przez Stowarzyszenie Ochrony Sów. W związku z tym bardzo rzetelne informacje będę tutaj Państwu przekazywał. I podawał też taką krótką charakterystykę tych zwierząt. Mówił parę różnych takich ciekawostek, bo tak jak mówiłem, dzisiaj mamy sporo do omówienia, więc no nie jestem w stanie poświęcić dużo czasu na jeden konkretny gatunek. Ale tak, żeby chociaż pokazać, jaka jest różnorodność, bo jest duża różnorodność tych sów, chociażby właśnie zaznaczająca się w wielkości. No dobra, to mamy pierwszą, największą sowę. Jest to największa sowa zdecydowanie Polski, ale również i Europy, a nawet najprawdopodobniej i świata, bo być może no, konkuruje z puchaczem zwyczajnym puchacz japoński, ale na pewno jest to jedna z większych sów występująca w ogóle na całej kuli ziemskiej. To trzeba sobie jasno powiedzieć. No i mamy szczęście, że akurat żyje również w Polsce. Liczebność w Polsce na poziomie 270-380 par, czyli niewiele, ale okazuje się, że to wcale i tak nie jest bardzo mało, bo dzisiaj będą sowy. Właściwie następna sowa, o której będę mówił, już jej liczebność jest dużo naprawdę mniejsza. Ale to za chwilę. Sowa, która osiąga dużą masę ciała, bo od 2 do 4 kg i ma taki dosyć niski, no może jeszcze nie basowy, ale już taki naprawdę niski głos jak na sowę i jest słyszalny z bardzo daleka, nawet potrafi się nieść ten głos na odległość 4 km. Także jest rzeczywiście duża odległość i jest to zwierzę, które jest silnie osiadłe. Będę też dzisiaj wskazywał na takie sowy, opowiadał o tym, że są bardzo mocno związane z danym terytorium i będą za wszelką cenę bronić tego terytorium. Więc warto właśnie też mieć taką wiedzę, bo za chwilę opowiem o takim gatunku, który jest nawet zdolny atakować człowieka, ale za chwileczkę do tego dojdziemy. Natomiast puchacz zwyczajny jest właśnie takim gatunkiem, który tych lęgów swoich nie broni. Mimo tego, że jest silnie osiadły, to swoich lęgów nie broni. I z racji tego, że czasami nawet jest w stanie złożyć swoje jajka na ziemi, jest to bardzo dla niego niebezpieczne i wszelkie miejsca bytowania, odbywania lęgów przez puchacza są bardzo ściśle chronione. Bardzo nikt nie chce podawać ich do wiadomości ogólnej, żeby ludzie nie chodzili, nie szwendali się w okolicy, ponieważ ponieważ takie działanie, nawet jednorazowe, może powodować, że puchacz opuści swoje gniazdo. I niestety tutaj warto powiedzieć jeszcze taką bardzo ważną rzecz, że są tacy ludzie, którzy właśnie chodzą, szukają, węszą właśnie tych gniazd, albo nawet nieświadomie się zapuszczają w takie rejony, nawet nie wiedzą, i później się na przykład tłumaczą, no ale przecież ja nic nie zrobiłem, ja tylko wszedłem. No właśnie o to chodzi. To wiele razy w świecie przyrody tak jest, że takie tylko wejście powoduje, że zwierzęta opuszczają te swoje miejsca, ale opuszczają już na zawsze te swoje miejsca lęgowe. I z tych jajek złożonych, czyli z tej całej energii włożonej w wyprodukowanie jajek, no głównie ze strony oczywiście samicy, nic z tego nie będzie. Także trzeba o tym pamiętać i dlatego też warto na przykład trzymać się, szczególnie w parkach narodowych, jeżeli chodzimy, jeżeli zwiedzamy te parki, to chodzimy tylko po szlakach, a nie schodzimy sobie, nie chodzimy gdziekolwiek indziej, bo właśnie możemy takie nawet sowy przepłoszyć. Bardzo warto o tym pamiętać. I co jeszcze warto powiedzieć o puchaczu? Pomarańczowe tęczówki, które wskazują nam, że również o zmierzchu jest aktywny, ale potrafi i za dnia. I jest to sowa, która ma też te takie niby uszy, prawda? Czyli te uszy tylko wyglądają jak uszy, a są tylko tak naprawdę pękami piór. I te pęki piór tylko przypominają uszy, a dopowiem, bo już mówiłem to na poprzednim naszym spotkaniu, że uszy są tutaj wewnątrz umieszczone, jakby taka dziura w głowie. I ostatnia rzecz, duża rozpiętość skrzydeł, 160 cm może osiągnąć, może rozpiąć swoje skrzydła taki puchacz. Czyli naprawdę bardzo duża sowa, nawet i więcej, nawet i ponad 160 cm, ale to podaję jako właśnie taki wyznacznik, no, że to jest naprawdę ogromny ptak. Idziemy dalej w takim razie, to tyle jeżeli chodzi o puchacza i przechodzimy do troszeczkę mniejszej sowy, która tutaj w tej klasyfikacji wielkości nam się plasuje i to będzie puszczyk mszarny. I uwaga, tutaj liczebność jego jest zastraszająco mała, bo na poziomie od 0 do 8 par. Dzisiaj będzie jeszcze jedna sowa, która ma bardzo podobną liczebność, stwierdzona chyba w 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, zauważona przez moją koleżankę, serdecznie pozdrawiam Julkę. To była taka, można powiedzieć, grupa już niestety nieżyjącego doktora Kellera, która właśnie jeździła na ptaki, na obserwacje do Borów Sobiborskich i tam właśnie został ten puszczyk pierwszy raz właśnie stwierdzony, to znaczy jego lęk właśnie. Pierwsze stwierdzenie w Polsce w 2010 roku. I jest to, tutaj nazwa już w zasadzie bardzo dużo mówi, bo ta nazwa odnosi się do mszarów, a mszary to inaczej po prostu tereny podmokłe, bagna. I dlatego właśnie to jasno nazwa tłumaczy, gdzie on żyje. Rzeczywiście on lubi takie miejsca. Jest związany z tajgą, z daleką północą, więc no tam oczywiście mszarów nie brakuje. I niezwykle piękna sowa, proszę zobaczyć na jego głowę. To jest no coś niesamowitego, bardzo dobrze widoczna szlara, wręcz po prostu taki podręcznikowy przykład, jak wygląda szlara. No i niesamowicie piękna sowa. Myślę, że jedna z piękniejszych, chociaż wszystkie są naprawdę bardzo ładne, ale puszczyk mszarny ma w sobie takie coś naprawdę niezwykłego, tajemniczego i takiego wręcz zachwycającego, bym powiedział. I to jeszcze ciekawa rzecz odnośnie puszczyka mszarnego. One potrafią budować swoje gniazda, znaczy budować, sowy nie budują za bardzo gniazd, bardziej wykorzystują konkretne lokalizacje, ale jeżeli się ułamie pień i będzie to no, w miarę taki solidny pień, dosyć szeroki, no to wtedy oczywiście tam może złożyć swoje jajka taki puszczyk mszarny. Idziemy dalej i mamy puszczyka uralskiego. I tutaj mamy w przeciwieństwie, właśnie to jest ta sowa, która może nam wyrządzić krzywdę, może rzeczywiście jest bardzo agresywna, za chwileczkę ten wątek rozwinę. Liczebność na poziomie 1300-1800 par, czyli już mamy zdecydowanie więcej niż w przypadku puszczyka mszarnego i puchacza zwyczajnego. I tutaj właśnie taka informacja, że one są też bardzo osiadłe, podobnie jak i puchacz i preferuje takie prześwietlone lasy. I tu też bardzo ważna ciekawostka, że łączy się w pary na całe życie. Ale tak jak jak tutaj też napisałem, po wykluciu piskąt są bardzo agresywne. I rzeczywiście można sobie zadać takie pytanie, czy sowa może być niebezpieczna dla człowieka. Generalnie w większości przypadków oczywiście nie, ale jeżeli się zapuścimy w tereny, gdzie żyje Puszczyk Uralski, no to rzeczywiście no trzeba być po prostu ostrożnym. Trzeba być ostrożnym, bo one bardzo zaciekle bronią swoich lęgów. To też już mówiłem chyba o takich przykładach, kiedy to ludzie mieli wręcz takie szarpane rany, cięte na swoim ciele, właśnie po atakach takiego puszczyka. I rzeczywiście on może być dla nas dosyć niebezpiecznym zwierzęciem. Kiedy pojawiają się te młode, to puszczyk nie zawaha się bronić. To również, tu nie powiedziałem tego, ale to również dotyczy puszczyka mszarnego. Też on potrafi być, może nie aż tak zaciekle broni jak puszczyk uralski, bo chyba ze wszystkich gatunków sów wydaje mi się, że jednak puszczyk uralski tu się wyróżnia pod tym względem, ale puszczyk mszarny też będzie na pewno bronił. One się nie zawahają przed takim atakiem, na przykład na człowieka. No i oczywiście znamy takie przypadki, kiedy byli ludzie okaleczani w różny sposób, dlatego też taki znany fotograf przyrody, już niestety też nieżyjący, Artur Tabor, mówił, że kiedy chodzi fotografować puszczyka, to zakłada sobie wiadro na głowę, wycina tylko tutaj fragment taki, żeby widział, miał kontakt wzrokowy ze światem i po prostu rusza na akcję fotografowania puszczyków uralskich. Niektórzy też preferują na przykład kaski motocyklowe. Właśnie to jest też dobry sposób na ochronę przed puszczykiem uralskim. I to nie są żarty. Ja tu mówię poważnie, rzeczywiście, no wiadomo, mało kto fotografuje, bo to trzeba mieć też pozwolenie, żeby takie przy gnieździe fotografować i tak dalej. Ale zasadniczo, no tak jakby podaję taką ciekawostkę, ale to nie jest żart, tylko faktycznie trzeba się zabezpieczyć, bo puszczyk uralski, tak pięknie, piękna sowa, też może nie jakoś bardzo duża, ale jednak potrafi być bardzo agresywna i te szpony to jest coś, z czym no gwarantuję, że nikt z nas nie chciałby mieć kontaktu bardzo bliskiego. I też szlara, bardzo dobrze widoczna. Widzimy bardzo dobrze szlarę i w stosunku do puszczyka zwyczajnego, który za chwileczkę będzie omawiany, ma widocznie taki dłuższy ogon, ale z kolei podobna cecha do puszczyka zwyczajnego to jest to, że ma również czarne oczy niczym węgle i właśnie tą cechą wspólną niech to będzie taki łącznik z puszczykiem zwyczajnym, do którego właśnie przechodzimy. I to jest zdecydowanie najliczniejsza sowa występująca w Polsce, bo liczebność na poziomie 65 tysięcy par, nawet szacuje się, że maksymalnie do 75 tysięcy par. Czyli jest to sowa, która jest, no nie chcę powiedzieć, że wszędzie, ale no na cmentarzach, w ogrodach, parkach, no oczywiście lasach, wiadomo, jak najbardziej, więc w bardzo wielu miejscach, tu w Warszawie nawet można bez problemu zobaczyć takie puszczyki, wystarczy po prostu pójść o odpowiedniej porze, nawet teraz jest ta pora, no bo właśnie przecież dlatego omawiamy sowy w tym momencie, bo w marzec, właśnie luty, marzec, styczeń, już od stycznia spokojnie można właśnie nasłuchiwać tego, jak się odzywają puszczyki i oczywiście jest to teraz ten bardzo dobry czas. Także jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał puszczyka, i to jest najliczniejsza sowa w naszym kraju, więc zachęcam do tego, żeby pójść do lasu, do parku czasami, parku Łazienki Królewskie. Przecież oczywiście są w Parku Skaryszewskim, w bardzo wielu parkach warszawskich. Również ja słyszałem nawet i w takich dzielnicach domków jednorodzinnych też się odzywały. Tam też bardzo chętnie przylatują. Pojawiają się również na przykład, oczywiście w lasach, tych w granicach Warszawy również i to nawet często. No mi najbardziej akurat bliski jest Las Kabacki. Tam rzeczywiście one się dosyć często odzywają. Można je bez problemu usłyszeć. Wystarczy pójść po prostu po zmroku do lasu. Proszę się nie bać. O nocnym życiu lasu będzie też cały wykład, także będę więcej opowiadał, ale to wszystko spokojnie, przyjdzie na to czas. I jest to, no puszczyk po prostu jest sową, która się odzywa właśnie w nocy bądź o zmierzchu, dlatego też warto właśnie wtedy wybrać się i starać się usłyszeć. Bardzo charakterystyczny odgłos wykorzystywany jest do takich filmów grozy, bo to jest rzeczywiście taki sygnał, który nam się kojarzy trochę z jakimiś horrorami i takimi scenami jakimiś, no właśnie, grozy. Natomiast absolutnie nie jest to sowa, której trzeba się bać. On już nie będzie nas atakował. Mi się zdarzało nieraz stać dosłownie pod samym puszczykiem. Bardzo cichutko byłem, po prostu stałem, nasłuchiwałem i rzeczywiście one się wtedy odzywają. No zresztą wiadomo, są w takim uniesieniu miłosnym, więc też nie zwracają często uwagi na przykład na człowieka. Także można rzeczywiście z bliska je nawet wtedy podpatrzeć. No jest to zdecydowanie najliczniejsza, najczęściej spotykana sowa w Europie, nie tylko w naszym kraju. Gdzie występuje, to już powiedziałem. Aha, i tu jest taka jeszcze jedna cecha charakterystyczna, czyli to, że one występują w dwóch różnych odmianach. Mogą być odmiany szare albo odmiany rdzawe. I tutaj właśnie widzimy bardzo dobrze, że mamy taką rdzawą. No niektórzy mówią, wyróżniają brązową. No ale to mniej więcej wiadomo, o co chodzi. Mamy szarą albo właśnie tą brązową, rdzawą i tutaj rzeczywiście pięknie nam się prezentuje taki puszczyk o tej rdzawej budowie ciała, kolorystyce, rdzawej kolorystyce. Co jeszcze warto dopowiedzieć, że czasami nawet w bardzo nietypowych miejscach można spotkać puszczyki, bo ja ostatnio widziałem w takim kasztanowcu zaraz przy dosyć ruchliwym miejscu przy klasztorze, także wydaje mi się, że tam, gdzie dużo osób się porusza przy samym chodniku i na niewielkiej odległości taki puszczyk, nic sobie nie robiąc tych odgłosów ludzi, po prostu sobie się siedzi i smacznie śpi, bo właśnie puszczyk jest bardzo dobrym przykładem sowy, która prowadzi nocny tryb życia, zdecydowanie nocny tryb życia, a w ciągu dnia śpi. Bo jak Państwo już wiedzą z poprzedniego wykładu, nie wszystkie sowy prowadzą tylko i wyłącznie nocny tryb życia. Są takie, które również prowadzą dzienny tryb życia. Przechodzimy dalej, mamy uszatkę zwyczajną, czyli teraz już mniej więcej pokażę, bo właśnie zapominałem tak pokazywać mniej więcej jakiej wielkości są te ptaki, więc zaczynaliśmy od puchacza, który był mniej więcej tej wielkości ptakiem, także no tak, mniej więcej dobrze pokazuje, oczywiście jak jest tak wyprostowany, prawda, bo jak one się, bo sowy potrafią bardzo dobrze się kulić, napuszać, więc są wtedy mniejsze, tak, ale oczywiście mniej więcej mamy takiego puchacza, no puszczyk to jest mniej więcej taka wielkość, pi razy oko. No uszatka jest kapeńkę mniejsza, no powiedzmy, że to jest mniej więcej coś takiego. Także mamy już uszatkę, ale to jeszcze i tak nie jest najmniejsza sowa. Druga co do liczebności sowa w Polsce i ta liczebność wynosi od 8 do 25 tysięcy par. I jej liczebność bardzo mocno jest uzależniona od tego, ile jest pożywienia. Jeżeli jest sroga zima, no już takich w zasadzie nie ma, no ale powiedzmy, że jeżeli są takie zimy, kiedy tego pożywienia jest mniej, to od razu przekłada się to na życie uszatek zwyczajnych i no one potrafią po prostu padać z głodu. Uszatka również jest taką sową, która, to jest też bardzo ciekawe, bo generalnie sowy są, zasadniczo są terytorialne. O, puszczyk, nie powiedziałem tego puszczyku, że puszczyk właśnie ten zwyczajny jest rzeczywiście sową bardzo terytorialną, bardzo chroni swojego terytorium i jest związany z nim praktycznie przez cały rok. Natomiast uszatka jest taką sową, która toleruje swoich z innych przedstawicieli swojego gatunku i często jest tak, że one na przykład podczas zimowania siadają w takie zgromadzenia. Ja to na jednym zdjęciu to pamiętam, że widziałem chyba z 10 czy ze 20 ich było. Na jednym właśnie drzewie siedziało, także bardzo dużo, zazdroszczę obserwacji takiej komuś, bo to jest świetna obserwacja, zwłaszcza, że no, drzewo jest puste, nie ma liści, więc wszystko widać. One czasami się oczywiście ukrywają w drzewach iglastych też, ale też właśnie bardzo ciekawa sowa. I taką ciekawostkę powiem, bo one czasami właśnie tak strzelają tym swoim dziobem i ja jak chciałbym to porównać, bo taki strzał tego dzioba jest bardzo porównywalny, mi się tak przynajmniej skojarzył, jak mamy folię bąbelkową i ten bąbelek rozgnieciemy, to jest właśnie mniej więcej taki odgłos jakby tego właśnie strzelania tym dziobem u uszatki zwyczajnej. I dodam jeszcze, że uszatka również jak puchacz ma pomarańczowe tęczówki i oczy, przepraszam, uszy są oczywiście też takimi pęczkami tylko piór. Zaznaczam i też przypominam, że to nie są uszy, to są tylko coś, co naśladuje uszy. No dobrze, to idziemy dalej w takim razie i mamy uszatkę Kiedyś to była sowa błotna, ale została zmieniona nomenklatura na uszatkę błotną, bo u niej widzimy też na tym lewym zdjęciu, że takie delikatne pęczki piór z głowy wystają. No i to jest dokładnie też nazwa, też bardzo dobrze odnosi się do tych cech morfologicznych, czyli ma właśnie takie delikatne pęki piór przypominające uszy i też oczywiście, jak w przypadku uszatki zwyczajnej, to nie są żadne uszy, tylko to przypomina uszy. Tęczówki oczywiście żółte, czyli też może być za dnia aktywna. Ja raz w życiu widziałem tę sowę i rzeczywiście to było akurat w ciągu dnia. Niestety bardzo niska liczebność, podobnie do puszczyka mszarnego, czyli od 0 do 10 par, czyli praktycznie no 20, maksymalnie 20 osobników żyjących w Polsce, także jest to zastraszająco mało. To jest w ogóle sowa, która wędruje i jest w stanie nawet pokonać Saharę, więc tutaj akurat u niej ten terytorializm jest zdecydowanie mniejszy niż u na przykład puszczyka, czy u chociażby puszczyka uralskiego, o których wcześniej mówiłem. Natomiast mamy takie jedno pewne miejsce w Polsce, gdzie ona jest i to jest oczywiście Biebrza, jakżeby inaczej, to już Państwo doskonale wiedzą, ci, którzy oglądali, ja Biebrze mnóstwo razy przedstawiałem i opowiadałem o Biebrzy właśnie w kontekście Czerwonej Księgi Zwierząt. To jest w ogóle ten niesamowicie ciekawy region w Polsce i tam właśnie są czasami tylko i wyłącznie w tym nad Biebrzą żyją wybrane różne gatunki i uszatka błotna jest właśnie takim przykładem. I ja tam właśnie oczywiście ją widziałem, bo jakżeby inaczej, a tylko dopowiem, że chodziło oczywiście o bagno ławki, akurat przelatywała, także niesamowity widok. Każdemu życzę, żeby zobaczyć te najrzadsze sowy. No, mi się jakoś tak układało, że bardzo często widziałem właśnie te takie bardzo rzadkie sowy, ale o nich jeszcze będę dzisiaj opowiadał, to one za chwileczkę się pojawią. No i przechodzimy dalej do też bardzo ciekawej sowy, też niezwykłej, bo jest to płomykówka. Płomykówka, która jest, wyróżnia się chociażby po tym, że jest to jedyny w Polsce przedstawiciel rodziny płomykówkowatych, bo wszystkie inne sowy występujące w Polsce należą do rodziny puszczykowatych. I jaka jest różnica? Dlaczego jest takie wydzielenie na puszczykowate i płomykówkowate? Otóż mówi się o tym, że zasadniczo płomykówkowate mają taką sercowatą szlarę i tu widać bardzo dobrze tą szlarę. Oczywiście może tutaj na tych zdjęciach może do końca nie przypomina to serca, bardziej jakieś jabłuszko, tak bym powiedział, że to takie jest jabłko. Natomiast jest to sowa, która wyróżnia się też troszeczkę inną budową mostka i w stosunku do puszczykowatych i trochę inny jest rozwój puchu u piskląt. Także te pisklęta też widać, że troszeczkę się jednak różnią od wszystkich innych puszczykowatych. Także to są takie różnice. No, sowa, która jest biała, ma takie bardzo niewielkie płomyczki na swoich piórach, dlatego też właśnie została nazwana płomykówką od tych płomyczków. No i co ważne, ja już o tym mówiłem na poprzednim naszym wykładzie, ale warto dzisiaj jeszcze powtórzyć, to jest to sowa, która potrafi polować w całkowitych ciemnościach, ma oczy też czarne jak węgle, podobnie jak puszczyk uralski, puszczyk zwyczajny. I jest to zdecydowanie sowa, która w naszym kraju najlepiej radzi sobie z prawie totalnymi ciemnościami. Podkreślam prawie, bo w pełnych ciemnościach to one też oczywiście nic nie widzą, ale zresztą w ciemnościach i tak najbardziej posługują się zmysłem nie wzroku, a przecież słuchu. No i jest to sowa, która występuje w Polsce przede wszystkim na takich terenach rolniczych. To nie jest gospodarskich, to nie jest sowa związana absolutnie z lasami, a zaraz będzie też taki wybitnie gatunek leśny. To też jest taka ciekawa różnorodność, że mamy i gatunki, które dobrze się czują na terenach takich błotnistych, bagiennych, typu puszczyk mszarny, uszatka błotna. Są takie, które bardzo mocno są związane z lasami, a są takie, które zaraz właśnie też wymienię, taką jedną, a są takie, które bardzo dobrze czują się w terenach takich gospodarczych, takich rolnych i są w ogóle związane bardzo mocno też z budowlami stawianymi przez człowieka. I to będzie ta sowa i za chwilę jeszcze jedna. O Płomykówce jeszcze warto opowiedzieć to, że to jest najbardziej rozpowszechniona sowa na świecie, bo żyje tak naprawdę właściwie na każdym kontynencie poza Antarktydą. No i w Polsce jej liczebność nie jest zbyt wysoka, bo mieści się na poziomie od 1000 do 1500 par. To jest wszystko. No dobrze, to w takim razie idziemy dalej. Aha, jeszcze o Płomykówce powiem tylko tyle, że ludzie kiedyś się jej bardzo bali, no bo wyglądała trochę jak latający duch z racji tego, że była bardzo jasnej barwy. W związku z tym ludzie często tępili niestety te sowy, bardzo się ich bali. Puchacz też był kiedyś bardzo mocno tępioną sową. Zresztą dużo sów było niestety zabijanych, bardzo niesłusznie, bo ludzie myśleli, że zwiastują zło i tak dalej. Ale to za chwileczkę o tym powiem, o tych przesądach. Pójćka, kolejna sowa, która jest związana właśnie nie z lasami, tylko z takimi wierzbami, takimi mazowieckim, byśmy powiedzieli, krajobrazem, z terenami bardziej otwartymi, delikatnie zadrzewionymi. No i liczebność na poziomie od 500 do 1000 par. Jeszcze pójćkę mniej więcej pokażemy też. O, już przechodzimy do mniej więcej tej wielkości sowy, czyli trochę większa niż dłoń dorosłego człowieka. I pójćka jest sową, która wykazuje bardzo dużą jednak aktywność dzienną w stosunku do innych sów. Można ją spokojnie za dnia spotkać, również jak karmi na przykład pisklęta, gdzieś tam na przykład przesiaduje na przykład na dachach budynków, także też na właśnie takich zabudowaniach gospodarczych, także to ona jest tam obecna. Sowa dosyć taka prosta do rozpoznania i z taką, no mówi się, że ona ma taką prostokątną głowę. Ta głowa jest dosyć duża, taka nieproporcjonalna do reszty ciała, żółta tęczówka i jeszcze ta żółta tęczówka oczywiście oka i takie, tutaj widzimy takie brewki białe i jeszcze ta głowa jest często opisywana jako prostokątna. Ja się z tym do końca nie zgodzę, bo ja nigdy nie widziałem, żeby to był prostokąt, natomiast taki zaoblony, delikatnie prostokąt, no to dobre, mogę się zgodzić rzeczywiście, ale to mówię, to jest tylko moje zdanie, to tak z własnej jakiejś tam obserwacji, tak to właśnie mówię. No dobrze, idziemy dalej i mamy włochatkę. Włochatka jest niesamowicie ciekawym ptakiem i jest to właśnie sowa, która jest wybitnie ptakiem leśnym. To jest związana bardzo mocno ze taką strefą lasów borealnych, tajga, właśnie, chociaż u nas w Polsce też występuje. Liczebność na poziomie od 1200 do 2400 par i tu jest bardzo ważna informacja, że ona nie wylatuje zwykle poza pas zwartych drzew, co właśnie nam bardzo dobrze, dobitnie pokazuje, że jest to sowa związana właściwie tylko i wyłącznie z lasami. Ona w lesie się fantastycznie czuje. Ta nazwa włochatka wzięła się od tego, że ona jest bardzo mocno pokryta piórami. Te pióra ma nawet na swoich nogach, w zasadzie aż do szponów i właściwie zawsze zastanawiam się, dlaczego to jest włochatka, a nie na przykład pióratka, no bo właściwie no to nie, bo włochatka sugeruje, że to będą włosy pokrywały ciało tego ptaka, a nie pióra. Zawsze mnie to intrygowało. Dlaczego tak jest? Nie wiem, może ktoś zna odpowiedź, to może ja się czegoś nauczę, czegoś się dowiem, to chętnie to proszę napisać w komentarzu. Ale zastanawia mnie to. Żółta tęczówka oka i tu już mamy sowę, która jest przedostatnia, jeżeli chodzi o wielkość. Przypomnę, zaczynaliśmy od takiej sowy, od puchacza, a kończymy na sowie, która jest no mniej więcej taka. No tak. Dobrze pokazuję. Mniej więcej taka sowa, bo zaraz będziemy mieli jeszcze najmniejszą naszą sowę. O włochatce jeszcze dzisiaj powiem jedną ciekawostkę. Zresztą, kto śledzi wykłady, te, które tutaj przeprowadzam we Wszechnicy i słuchał o kłamstwie stworzenia, to o tym już wspominałem. Ale ci, którzy nie słyszeli, nie będą stratni, bo za chwileczkę powiem też o pewnym takim bardzo ciekawym sposobie na oszukanie na przykład kuny, która się zakrada do włochatki, także do dziupli włochatki. Także proszę uważnie słuchać, zaraz będę wszystko wyjaśniał. I mamy suweczkę. To jest najmniejsza sowa, zresztą już nawet nazwa nam sugeruje, że jest to malutka sowa. Powiem szczerze, że tutaj czasami ta głowa bardzo przypomina prostokąt. Na przykład na lewym zdjęciu to bardzo dobrze widać. Na prawym już widać, że jest rzeczywiście taka zaoblona. Ale jest to, uwaga, tej wielkości sowa, czyli o, mniej więcej tu, jak się zaczyna nadgarstek, do końcówki palców. Czyli 16-17 cm długość ciała. No, mieści się w dłoni dorosłego człowieka. Mała, ale niezwykła, pod wieloma względami, zaraz to wytłumaczę. Liczebność na poziomie od 1000 do 1500 par i to jest ważne, że ta liczebność dosyć mocno się zmieniała, bo dr Kruszewicz w 2005 roku napisał, że ledwie jest 100 par. Tymczasem, proszę zwrócić uwagę, obecnie mamy od 1000 do 1500 tych par, więc rzeczywiście ta ekspansja suweczki następuje i całe szczęście. Miejmy nadzieję, że mimo tego, że tych miejsc do wyprowadzania lęgów jednak maleje, coraz mniej ich jest, to brakuje takich starych drzewostanów, to jednak ta suweczka jakoś tam te miejsca znajduje. Jej też najbardziej szkodzi właśnie niszczenie naturalnych siedlisk, a przede wszystkim wycinanie starych drzewostanów, a w tym drzew dziuplastych. Jest to ptak, który ze względu na to, że jest bardzo mały, to wydawałoby się, że niewielkie ofiary upoluje. Nic z tych rzeczy. To jest jeden z większych, pozwolę sobie powiedzieć, chyba killerów wśród sów, bo no jest naprawdę groźna i ptaki się boją suweczki. No bo proszę popatrzeć, no tej wielkości ptak jest w stanie upolować na przykład paszkota, czyli takiego troszkę większego kosa, albo dzięcioła dużego. Spokojnie też jest w stanie upolować na przykład sikorki i ona w ogóle też całkiem nieźle poluje na ptaki, bo właściwie to jest jedno z jej głównych, jednych z głównych pokarmów. I tu też już o tym mówiłem, że one odzywają się w dzień, o świcie i o zmierzchu, a bardzo rzadko nocą, żeby nie zdradzać swojego położenia drapieżnikom. I jest to wybitnie dzienna sowa, więc tak jak mówiłem na poprzednim wykładzie, to nie jest sowa, która prowadzi nocny tryb życia, bo w nocy widzi bardzo słabo, niczym my ludzie. Bardzo piękny ptak i o takim pięknym, charakterystycznym też gwiździe, więc łatwo, dosyć charakterystycznie można łatwo rozpoznać go, aczkolwiek no nie jest to wcale takie proste, żeby suweczkę dostrzec. I idziemy dalej. Omówiliśmy gatunki, które zostały stwierdzone w Polsce, a teraz będziemy omawiać trzy gatunki, które w Polsce bywają, bo zalatują. A pierwszym z nich będzie syczek. Syczek to jest taka sowa, która rozmiarami przypomina pójdźkę. Ma bardzo taką smukłą sylwetkę, co widać na prawej jej fotografii. Dosyć duże oczy, bardzo dobrze się maskuje, świetne wręcz maskowanie posiada. I takie ma pióra troszeczkę przypominające uszy, może to nie jest już tak jak u puchacza czy u uszatki, ale przypominają bardziej nie uszy, a rogi. I zamieszkuje południową i wschodnią Europę, zachodnią i środkową Azję oraz północno-zachodnią Afrykę, czyli tereny raczej jednak te cieplejsze. Do nas bardzo rzadko zalatuje, chociaż zdarza się, bo obecnie mamy nie więcej niż 30 stwierdzeń. I jest taka hipoteza, że był lęgowy na obszarze Polski. Ale jeżeli dalej będą te zmiany klimatu następowały, to kto wie, czy już niedługo syczek i do Polski nie zawita i też nie będzie gatunkiem, który będzie bywał u nas zdecydowanie częściej niż obecnie. Kolejny gatunek to jest sowa jarzębata i ta sowa jarzębata jest takim gatunkiem, który też u nas bardzo rzadko się pojawia. Taki ma wydłużony ogon, przez co w locie przypomina ptaka drapieżnego, na przykład krogulca. I no, ja się cieszę bardzo, bo miałem okazję kiedyś widzieć nawet dwa osobniki, co prawda nie w Polsce, ale niesamowita jest ta sowa. Bardzo blisko też udało się podejść, ze względu na to, że to było akurat w Skandynawii, w związku z tym sowa, która, no muszę powiedzieć, mam niewielki kontakt z człowiekiem, nie wie, że człowiek to może oznaczać jakieś zło, jakieś problemy. W związku z tym toleruje obecność człowieka i jest to sowa, która zamieszkuje tajgę, lasotundrę północnej Eurazji oraz Ameryki Północnej, czyli też gatunek związany, podobnie jak i włochatka, z tymi północnymi terenami. No i w Polsce mówię niezwykle rzadka, oczywiście jeżeli są gorsze na północy, gorsze warunki do zdobycia pożywienia, to potrafi do Polski przylecieć. No jeżeli ona się pojawia, to oczywiście jest wielkie poruszenie w świecie ornitologów, wszyscy lecą, pasjonaci ptaków, prawda, zabierają swoje aparaty, żeby właśnie móc takiego ptaka sfotografować. No często tam są właśnie takie też tematy podnoszone, etyki robienia zdjęć, bo często niestety przy tych sowach właśnie zdjęcia są robione w sposób bardzo, bardzo nieetyczny. Ale nie chcę już wchodzić w ten temat, tylko tutaj napominam o takiej ciekawostce. No dobrze, i mamy jeszcze puchacza śnieżnego, który to jeszcze do niedawna, no może nie tak do niedawna, bo już trochę lat minęło, ale jednak ja jakoś tak jestem przyzwyczajony do tej starej nomenklatury. W każdym razie jest to sowa śnieżna, kiedyś tak była nazywana, dzisiaj już się mówi, że to jest puchacz śnieżny, bo badania genetyczne wykazały podobieństwo z puchaczem. Zatem nie sowa, a puchacz śnieżny. No i jak sama nazwa wskazuje, jest związany mocno z krainą śniegu, krainą lodu, a zatem tundra Eurazji i Ameryki Północnej, ale również i na Grenlandii można spotkać. Jest to zwierzę, u którego występuje dosyć mocny dymorfizm płciowy w przeciwieństwie do na następnym wykładzie zresztą będę o tym opowiadał, także też zachęcam, żeby wysłuchać jeszcze czegoś więcej. Natomiast mamy tutaj taki bardzo wyraźny dymorfizm płciowy, bo samiec jest prawie cały bialutki zupełnie, a samica ma bardzo dużo takich na sobie brązowych plamek. Samica oczywiście jest większa od samca, to też warto o tym pamiętać. I jest to podobnie jak i z sową jarzębatą, też ptak, który bardzo, bardzo sporadycznie zalatuje do Polski i w związku z tym też czasami jego pojawienie się no, jest niezwykłe w świecie ptasiarzy. I w kraju odnotowano takie inwazyjne pojawy zima z przełomu lat 1932-1933. To były właśnie te momenty, kiedy one się pojawiały inwazyjnie. Zaznaczę tutaj tylko, bo już o tym mówiłem, ale przypomnę, że inwazja w tym przypadku, nie kojarzmy jej źle, bo inwazja w tym przypadku oznacza, że jest to pojawienie się wielu różnych osobników, ale nie ma to w związku z jakąś działalnością na przykład niszczycielską, prawda? Bo są gatunki inwazyjne, które na przykład klonie się onolisem, to Państwu mówiłem, i on po prostu wkracza bardzo mocno na różne terytoria i wypiera nasze rodzime rośliny. A tutaj mówimy o tym, że się po prostu mnóstwo tych gatunków pojawia, ale potem odlatują, także to nie ma żadnego szkodliwego związku. No dobrze, idziemy dalej i teraz chciałbym, żebyśmy sobie odpowiedzieli jeszcze na takie bardzo ciekawe pytanie, jak można w ogóle pomagać sowom? Ja pokrótce opiszę ten temat, no bo wiadomo, ptakom na przykład takim typu właśnie sikorki, no to pomagamy, ktoś zapyta, jak możemy pomóc, no to możemy wieszać budki, możemy dokarmiać, możemy wystawiać poidełka, no jasne, że tak, oczywiście, że możemy to robić, ale jak pomagać sowom? To jest ciekawe, prawda? W ogóle gdzie te sowy są, no bo przecież nie, to nie jest tak jak z bogatką, że powiesimy sobie budkę na drzewie, gdzieś tam przy szkole, w domu, w ogrodzie, w parku, prawda? No w parku to może już trudniej, ale właśnie na własnej posesji wieszamy sobie budkę, o jesteśmy zadowoleni, czekamy aż się wprowadzą sikorki i one wcześniej czy później na pewno się wprowadzą. Natomiast jeżeli chodzi o sowy, to ja na przykład u swoich rodziców w ogrodzie powiesiłem takie specjalne kosze na uszatki, no i można czekać i czekać, chyba się nie doczekam na te uszatki, ale przynajmniej mam takie poczucie, że no jednak coś tam zrobiłem, żeby je jakoś zachęcić, a że ich nie ma, no to trudno, no nie zawsze wszystko w życiu wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Natomiast jeżeli chodzi o tą pomoc, to właśnie ta pomoc polega głównie na tym, żeby przede wszystkim, no tu ze strony leśników, żeby nie usuwać starych drzew, starych drzewostanów, tam gdzie te lęgi mogą rzeczywiście występować. Zresztą drzew dużych, grubych, dziuplastych jest stosunkowo mało, na pewno mniej niż kiedyś, w związku z tym warto je chronić i warto je właśnie zostawiać na takie cele. Dobrze, jak leśniczy właśnie jest zorientowany, gdzie ma jakie dziuple i żeby właśnie pamiętać o tym, żeby nie ich się nie pozbywać. Natomiast, no wiadomo, dziupli sami nie wydrążymy, nie zrobimy. Możemy wieszać za to budki dla ptaków, dla sów, a szczególnie, no wiadomo, budki dla puchacza nikt nie będzie robił, czy dla puszczyka mszarnego, ale dla puszczyka już tak, ale dla włochatki też już można, dla suweczki też można, dla pójczki można. Bardzo są ciekawe projekty, również budek dla pójczki. Także tych możliwości jest całkiem sporo i czasami nawet zachęcam do tego, żeby zamiast robić kolejną budkę typu A, czy A1, czy B dla takich znanych nam zagniazdowników, to może warto właśnie, przepraszam, gniazdowników, czyli tych ptaków, które rzeczywiście potrzebują tej budki i tam dosyć długo wychowują swoje młode, znaczy długo, no to jest pojęcie względne, ale generalnie, że korzystają, budują tam swoje gniazda i pisklęta rodzą się nagie, ślepe i potrzebują dużo opieki na początku. No to sowy zdecydowanie też są takimi zwierzętami, w przeciwieństwie na przykład do kaczek, które tam wyjdą z jajka, prawda, i zaraz chwila, moment i będą mogły chodzić za swoją mamą. Natomiast tutaj mamy inny, zupełnie inny system i są to zwierzęta, które rzeczywiście budki też wykorzystują, więc warto pomyśleć o tym, czy taką budkę, czy takiej budki nie powiesić. No tutaj mamy, to był młody puszczyk, ten poprzedni, prawda? No trzeba powiedzieć, że bardzo urocze zwierzątko, a tu z kolei mamy takie młode uszatki, które też z zaciekawieniem wykręcają swoje głowy na jedną stronę i na drugą, bo chcą właśnie pokazać, dlaczego to robią, to niestety nie wiem, ale podejrzewam, że to też wynika z jakiejś tam jej ciekawości, nieznajomości świata, więc często właśnie sowy w ten sposób się zachowują. No i mamy takie piękne ptaki, a czy możemy im pomóc? No właśnie, ja wspomniałem o tych koszykach, oczywiście te koszyki muszą być troszeczkę inaczej wyglądać niż takie zwykłe sklepowe, przede wszystkim tego ucha. To ucho jest zupełnie niepotrzebne, można to uciąć, ale na przykład jeżeli ktoś chce właśnie założyć takie miejsce dla sów, no to na przykład dla uszatek taki kosz, to polecałbym na przykład jakiś stary koszyk po prostu powiesić na drzewie i to jest właśnie też fantastyczny sposób na to, żeby ptaki zachęcić do tego, żeby gnieździły się w naszej okolicy. No mówię, czasami jest to bardzo trudne, bo na przykład ja też wieszałem na takiej innej posesji, takiej prywatnej, niedaleko lasu, budkę dla puszczyka, no i niestety zainteresowanie jest niewielkie. Także też trzeba być tutaj bardzo wytrwałym, tak, i czekać długo, cierpliwie. Może być tak, że nigdy nie zostanie ta budka zasiedlona, a może jakieś inne zwierzę się tam prowadzi. Także no, to też jest takie na pewno ciekawe takie oczekiwanie samo na to zwierzę. Także przypominam, że te kosze, tak, można właśnie wiklinowe kosze wieszać na przykład dla uszatek. To jest bardzo dobra pomoc. A tutaj jeszcze mamy taki przykład, właśnie to, o czym wcześniej mówiłem, tylko tam już zdjęcia nie miałem. Tu mamy młodego puchacza po lewej stronie i po prawej stronie z kolei mamy puszczyki mszarne, które to, jak wcześniej powiedziałem, mieszkają właśnie w takich pękniętych pniach. Też mogą właśnie tam przychodzić na świat. To jest bardzo dobre miejsce i tu widzimy właśnie już takie brzdące, które powoli, powoli przyglądają się światu i zastanawiają się, gdzie i kiedy polecą, już wylecą z tego gniazda. A po lewej stronie mamy oczywiście puchacza, piękną naszą sowę, tylko że to jest też pisklę. I pisklęta potrafią robić, szkoda, że nie wkleiłem takiego zdjęcia, no ale już trudno. One potrafią właśnie się tak napuszać po to, żeby właśnie wydawać się większe. To zresztą mówiłem też w naszym poprzednim wykładzie o kłamstwie zwierząt, że potrafią właśnie tak oszukiwać swojego przeciwnika, bo się napuszają, zbijają właśnie skrzydła i wtedy właśnie widzimy, że jest to, wydaje się ten osobnik większy niż w rzeczywistości. Tu z kolei mamy też właśnie, możemy robić takie budki, czy to dla pójczki, czy dla, no dla suweczki też się stosuje oczywiście, jasne, że tak, czyli dla tych najmniejszych sów też oczywiście można budować te budki. Dla pójczki to jest w ogóle taka podłużna, tak jak tu widzimy, na gałęzi powieszona, bardzo, ona jest gdzieś taka, ja kiedyś też pamiętam, jak byłem młodym chłopcem, bardzo byłem zafascynowany budkami i kiedyś właśnie pojechałem do dziadka i z dziadkiem zrobiliśmy właśnie taką budkę. Powiesiłem ją na, właściwie położyłem na blisko komina na domu rodziców, no ale niestety żadna pójdźka nie skorzystała z tego, chociaż budka rzeczywiście była bardzo ładna i faktycznie była zrobiona tak, jak być powinna, no ale niestety no, nie udało się, to się trudno, nie udało. Tak jak mówię, no nie zawsze tak jest, szczególnie z tymi sowami. Niemniej warto to robić, bo sowa w naszej okolicy to jest na pewno powód do dumy, także zachęcam zdecydowanie, a warto też budować te pójdźki dla, znaczy te domki dla pójdźki, bo bardzo często właśnie robimy jakieś dla innych ptaków, a moglibyśmy zrobić dla, na przykład dla tych mniej znanych. Jeżeli mamy miejsce jeszcze, gdzie możemy to powiesić, gdzie wiemy jakieś stwierdzenia, są pójdziek albo spodziewamy się, że tam mogą być, to warto właśnie zdecydowanie to zrobić. I tutaj jeszcze właśnie dochodzimy do włochatki, to są pisklęta włochatek, takie czekoladowe, piękne. I przypomnę tylko jedną taką ciekawą rzecz, że kiedy ptak opiekuje się młodymi, dorosły ptak opiekuje się młodymi, to chcąc zatuszować miejsce dziupli, to kiedy usłyszy zagrożenie w postaci takiej, że na przykład na drzewo wspina się kuna, która wydaje różne odgłosy przy samej wspinaczce, to taka dorosła włochatka wkłada głowę w ten sposób, czy jak tutaj przed kamerą byłby wlot do dziupli, prawda, i byłby tak mniej więcej o tej wielkości, to ja bym wtedy mógł swoją głowę schować w ten sposób, wyłożyć tak, żeby była na równi z pniem i wtedy ta główka się zlewa z otworem, zakrywa dokładnie ten wzór i kuna dokładnie nie widzi, gdzie ma podążać. I jest to taka metoda obronna, która może ochronić młode pisklęta przed śmiercią, przed wyjedzeniem, przez właśnie chociażby kunę. A jeszcze takie powstaje pytanie, na przykład czy sowy posiadają spiżarnię, bo to też właśnie jest takim ciekawym zagadnieniem i się okazuje, że w czasie, kiedy jest tego pokarmu dużo i łatwo jest go upolować, to włochatka albo suweczka rzeczywiście potrafią zgromadzić w swojej kryjówce różne ciała ofiar po to, żeby później wracać, szczególnie też korzystne zimą. I one tam wracają, mogą się posilić, także jest to też taki ciekawy sposób na walkę z ograniczonym dostępem do pożywienia albo czasowym, jakimś trudnym czasem, kiedy ten pokarm staje się mało dostępny. No i tutaj widzimy, prawda, ja nie wiem, co to jest za ptak dokładnie, ciężko mi rozpoznać, bo no nie wiem, no tak jakby ogon, wierzch ciała i tam później jeszcze tam w środku tam taki zielony kolor widać, to kto wie, może to jest jakaś bogatka, znaczy żółty kolor, to możliwe, że to jest bogatka i chyba tak by wyglądała, ale ja nie mam 100% pewności. Natomiast no widzimy, jaka jest skala, prawda? No to jest widać, że to, co ona upolowała, to też nie jest duży ptak, a ona sama przy tym wygląda no taka niewiele większego jednak. Także naprawdę maluch, ale bardzo też taki zaciekły, zatwardziały i no faktycznie ptak, który jest bardzo dobrym łowcą, bardzo dobrym myśliwym. No a jeszcze jedna bardzo ważna kwestia mi chodzi po głowie. Czy sowa to mądra głowa? No bo też właśnie próbujemy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Bo bardzo w wielu miejscach okazuje się, że szczególnie właśnie w Europie, ale nie wszędzie, właśnie sowa jest kojarzona, jest takim symbolem mądrości i inteligencji. Ale czy rzeczywiście tak jest? No więc rzeczywiście w Europie w dużej mierze tak, u nas w Polsce przecież też, oczywiście każdy to powie, że tak jest, że sowa to jest mądra głowa, ale na przykład w Finlandii słowo pylle, tak sobie specjalnie aż dopisałem wymowę, żebym dobrze powiedział, słowo pylle oznacza sowę w pierwszym znaczeniu, ale w drugim osobę bez wykształcenia, czy nawet takiego ignoranta. W związku z tym nie we wszystkich kręgach kulturowych okazuje się, że sowa to jest mądra głowa. Z kolei starożytni Rzymianie twierdzili, że skoro sowy, a już mówiłem Państwu o tym, że kręcą tymi swoimi głowami cały czas, no to są w stanie te głowy sobie ukręcić, także aż albo się na przykład same zaduszą. Także no to też jest taki dziwny pogląd, ale jakoś sobie ludzie musieli pewne prawidłowości świata natury tłumaczyć. A w Indiach również są symbolem takiej głupoty i nawet nadętości. I to jest, ja oczywiście pewnie źle przeczytam, bo nie znam oczywiście indyjskiego, ale mamy ullukitarach. Ullukitarach to jest jedno takie określenie, albo ullu banana. Także no tutaj mamy akurat no takie słowa, które opisują że to, opisują zgrywanie głupca albo zrobienie z kogoś głupca. Także widzimy, że to nie zawsze tak jest, że sowa to jest tym synonimem mądrości. A jeszcze takie pytanie też się ciekawe nasuwa. Czy sowa upoluje sowę? No i już mówiłem Państwu, że one są oczywiście drapieżnikami, a zatem polują też i na siebie nawzajem. To nie jest tak, że leci sobie puchacz i tam, prawda, zagada do puszczyka, o, co tam u Ciebie słychać, jak leci i tak dalej. Nie, nie. Tylko to będzie tak, że one rzeczywiście będzie się starał tego puchacza, puszczyka upolować. Puchacz oczywiście puszczyka. Czyli zawsze jest taka relacja, że większa sowa poluje na mniejszą sowę. No i faktycznie rzeczywiście sowy na siebie wzajemnie polują. Ta agresja międzygatunkowa jest zjawiskiem powszechnym. Natomiast jeżeli chodzi o taki poziom agresji, to wobec innych gatunków największy poziom agresji ma puchacz, puszczyk uralski i puszczyk, okazuje się. No to, co mówiłem, te puszczyki ze względu na te terytoria, prawda, one są bardzo terytorialne, dlatego bronią swoich terytoriów i są też przy okazji osiadłe, więc no, jeżeli ktoś na danym fragmencie żyje, to nie chce, żeby ktoś mu inny wchodził w to jego terytorium. Mniej agresywne ptaki to są te, takie jak na przykład puchacz śnieżny, sowa jarzębata albo puszczyk mszarny, czyli te bardzo, bardzo rzadkie sowy występujące w Polsce, a z kolei najmniejszy współczynnik agresji to reprezentują sowy takie jak suweczka, pójćka, syczek, czyli te sowy zdecydowanie mniejsze. I jeszcze zadajmy sobie takie pytanie, bo to jest też, no powiedziałem, że na sam koniec jeszcze o tym opowiem, czy sowa zwiastuje nieszczęście, bo w dawnych wierzeniach sowy były bardzo źle traktowane przez ludzi i rzeczywiście i to tak na takim poziomie, powiedzmy, wyobrażeniowym, ale też i na takim poziomie fizycznym, bo po prostu były zabijane. Zwyczajnie były zabijane i też były bardzo źle przedstawiane w kulturze, w różnych wierzeniach, w różnych podaniach ludowych. No, najczęściej to były zwierzęta, które z takiego pogranicza dnia i nocy, życia i śmierci, więc źle się kojarzyły, pojawiały się znikąd, odlatywały donikąd, jeszcze wydawały bardzo dziwne dźwięki, bo jedne skrzeczą, drugie gwiżdżą, inne krzyczą. Także są naprawdę to dziwne odgłosy. Nawet mówiono o czymś takim, że pojawia się jakiś demoniczny śmiech, że to jest nawoływanie diabła, że to jest diabeł, który schodzi na ziemię szukając ludzkich dusz. Także rzeczywiście bardzo źle się kojarzyły sowy. To, co mówiłem wcześniej, płomykówka była identyfikowana z białym duchem, także ludzie nie chcieli widzieć, tak jak dzisiaj jest bardzo duża chęć, żeby widzieć sowy. Ja widzę to, co się dzieje na przykład na spacerach, mnóstwo ludzi przychodzi zainteresowanych, pyta o te sowy i tak dalej. Także to wciąż są takie tajemnicze zwierzęta, ale jednak niech one nie budzą negatywnych skojarzeń. No tutaj mamy jeszcze znalazłem jeszcze taki ciekawy cytat i go teraz przytoczę. Zastrzeliwszy sowę, gotuje się ją o północy, po czym wyjmuje jej z głowy dwie kostki, z której jedna podobna jest do łopatki, druga do haczyka. Pragnąc pozyskać dziewczynę, dość jest zahaczyć ją ową kosteczką. Chcąc zaś się jej pozbyć, trzeba dotknąć się jej tą łopatką. No, dziwna rzecz, ale rzeczywiście kiedyś takie rzeczy wierzono. Jeszcze ważne było to, o której godzinie się tam coś gotuje, coś się robi i tak dalej, i tak dalej. No, dzisiaj wiadomo, że to z rzeczywistością nie ma wiele wspólnego. No, również był taki na przykład przesąd, że wyrwane sowie serce pomaga w odczytaniu uczuć wybranki, natomiast by nie wątpić w prawdziwość jej uczucia, to trzeba było takie serce, właśnie serce sowie, położyć obok śpiącej dziewczyny. No w ogóle dzisiaj nam to w ogóle jakoś tak absurdalnie brzmi to wszystko, no ale rzeczywiście kiedyś ludzie tak sobie opisywali świat, również ten świat przyrody i często ten świat przyrody bardzo mocno właśnie na skutek tych błędnych, zupełnie oderwanych od rzeczywistości wierzeń po prostu bardzo cierpiał. I wierzono też na przykład, że puchacz wieczorem pochukuje na pogodne dni, zaś w nocy, jeżeli pochukuje w nocy, to będzie deszcz. Również takie zimowe pochukiwania zwiastowały nadejście wielkich mrozów puchacza. A z kolei pochukiwania w trakcie deszczu wróżyły nadejście poprawy pogody. No jakby to nie jest może nic wielkiego, no bo wiadomo, że po każdym deszczu wychodzi w końcu słońce, kiedyś tam, także to nie jest może jakoś pytanie o perspektywę czasową. No ale ja już nie będę się nad tym zastanawiał, jak to kiedyś wyglądało. No oczywiście tutaj też trzeba powiedzieć, że pójdźka też bardzo często była identyfikowana jako ten jej głos, był opisywany jako pójdź i to się dopisywało wtedy taką frazę, pójdź w dołek pod kościołek. Także to też było, no symbolizowało śmierć. Często właśnie pojawienie sowy oznaczało, że zaraz ktoś umrze. Także no to w dodatku jeszcze pamiętajmy o tym, że na przykład jak się poświeciło w sowie oczy światłem, to one posiadają taką warstwę odblaskową i wygląda trochę to tak jak u kota, że te oczy się zaczynają właśnie świecić. Także to też jest takie bardzo złowrogie. Też się ludziom to źle kojarzyło. No i rzeczywiście sowy nie były lubiane. Dzisiaj całe szczęście się to zmienia. Już myślę, że już tak ludzie nie tępią tych sów, chociaż oczywiście wiadomo, też są skrajne sytuacje takich patologicznych zachowań, kiedy to ludzie właśnie niszczą pod żadnym praktycznie pretekstem, z powodu jakichś właśnie takich błędnych, zakorzenionych, starych wierzeń, które nie mają w ogóle żadnego poparcia w tym, co mówi dzisiaj nauka i absolutnie nie należy się sów bać, bo wiemy dzisiaj, że sowy są po prostu bardzo ciekawą grupą zwierząt i też niezwykle potrzebną. Myślę, że też bardzo taką intrygującą, bardzo tajemniczą ze względu na ten przede wszystkim nocny tryb życia, ale nie tylko. I rzadko spotykaną, bo jednak umówmy się, kto z Państwa widział, można się pochwalić w komentarzu, kto widział sowę albo ile razy widzieliśmy sowę, prawda? No to warto właśnie sobie zadać takie pytanie. Jeżeli ktoś odpowiada, że nigdy nie widział sowy, to ja bardzo serdecznie życzę, żeby taką sowę móc zobaczyć i zachęcam do tego, żeby teraz szczególnie chodzić właśnie po parkach, lasach i próbować właśnie chociaż tego puszczyka usłyszeć, bo no jest to na pewno frajda, jest to na pewno duże wydarzenie, jeżeli możemy zobaczyć taką sowę. I tego Państwu życzę. A jeszcze tylko zerknę na koniec naszego wykładu, jeszcze tylko zerknę na nasz czat. O, dzisiaj trochę więcej komentarzy niż poprzednio. No właśnie z tymi sowami to trochę też tak jest, że można właśnie wiele razy je słyszeć, a mało kiedy widzieć. Trochę jak z drkaczem, tak mi się skojarzyło. Drkacza też. Ja niestety muszę się przyznać, że wiele razy słyszałem drkacza. Nigdy w życiu go jeszcze nie widziałem, a byłem kiedyś dosłownie od niego kilka metrów i nie zobaczyłem. Nie wiem jak on to robi, ale nie miałem tyle szczęścia. Także no z sowami miałem dużo większe szczęście, dużo sów rzeczywiście widziałem, bardzo dużo słyszałem też oczywiście. Najwięcej zdecydowanie wiadomo puszczyka, no bo tu w Warszawie to najprościej akurat zaobserwować, ale rzeczywiście często słyszymy, a rzadko widzimy, ale zachęcam, żeby próbować. Aha, i zachęcam też do tego, żeby niekoniecznie naprawdę świecić latarkami na te sowy, bo jeżeli usłyszymy, nie świećmy, nie róbmy dyskoteki w lesie, to nie jest nic dobrego, ani dla nas, ani dla zwierząt, ani tym bardziej dla tych sów, także bardzo odradzam to. Zresztą ja zawsze powtarzam, no mówię, tak będziemy mieli też taki wykład o nocnym życiu lasu, ja będę też trochę mówił o tym, jak się poruszać po lesie w nocy, że to nie jest takie straszne, jak się wydaje. I jedna z takich zasad, to też już Państwu od razu zdradzę, uważam, że latarki to jest ostateczność, a nie konieczność. Ale to będę jeszcze o tym wszystkim tłumaczył. I w przypadku kontaktu z sowami również do tego zachęcam, żeby raczej próbować je, a teraz jak są bezlistne drzewa, to możemy bezproblemowo je jeszcze zaobserwować. Do tego zachęcam. No proszę, czyli w filmie jednak był przypadek, że sowa zaatakowała jadącego odkrytym samochodem księcia Hochberga. No ciekawe, czy... ciekawe, jaka to była sowa jeszcze. Czy to był Puszczyk Uralski? Pewnie nie, podejrzewam. Dziękuję bardzo za słowa uznania, bardzo się cieszę, bardzo to takie miłe zawsze, jeżeli komuś się te wykłady podobają. A, tu jeszcze właśnie, tutaj pisze Panda Panda, że faktycznie sowy nie słychać. Ja już to mówiłem na poprzednim wykładzie, ale warto to jeszcze powtórzyć dzisiaj, że rzeczywiście, jak ona leci, to jej totalnie nie słychać, tak? Możemy tylko kierować się własnym wzrokiem, czyli zobaczyć tylko sowę. Jej nie usłyszymy, po prostu lata bezszelestnie. Tak, są organizowane w Polsce akcje typu Noc Sów i wtedy łatwiej je zaobserwować, bo się idzie taką grupą zorganizowaną, jest przewodnik, który się zna na sowach. Teraz na przykład ja powiem tak, z naszego tutaj podwórka w Warszawie będą teraz organizowane takie w najbliższe soboty, będą takie wycieczki na sowy przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Także zachęcam, jak ktoś jest zainteresowany, żeby się zapoznać z ofertą i żeby się wybrać, bo wydaje mi się, że warto, a mówię, oprowadza bardzo dobry przewodnik, zresztą mogę polecić sam Krzysztofa Tabernackiego, bardzo, bardzo dobry przewodnik, na pewno z wielką pasją opowie o sowach, także zachęcam, zachęcam zdecydowanie. I ta akcja właśnie Noc Sów to odbywa się w całej Polsce, więc w różnych rejonach możemy gdzieś specjalnie pojechać po to, żeby różne gatunki sów obserwować albo słuchać. Także zachęcam, zachęcam bardzo, żeby wziąć w tym udział. Ja niestety nie wiem, kiedy jest teraz Noc Sów. Tu muszę się przyznać, że się nie przygotowałem trochę, ale no, każdy dzisiaj ma dostęp do internetu, można sprawdzić. Tak, oczywiście sowy z ptakami drapieżnymi też rywalizują. Jedni drapieżnicy, drudzy drapieżnicy, ale oczywiście też na siebie czyhają. To nie jest tak, że tutaj jest jakaś bariera i tutaj akurat ze sobą te gatunki nie rywalizują. Oczywiście, że rywalizują o gniazdo, o pożywienie, napadają na siebie wzajemnie, zjadają siebie wzajemnie, także no, w przyrodzie wszystko jest możliwe. No dobrze, to bardzo serdecznie Państwu dziękuję za dzisiejszy wykład. Cieszę się, że mogłem Państwu przedstawić życie sów w takich dwóch częściach. I kolejny nasz wykład, myślę, że jeszcze w marcu się spotkamy. Wracamy do tematu miłości, który rozpocząłem w lutym. I będzie, już teraz mogę więcej powiedzieć, będzie o tym, jak wygląda dymorfizm płciowy w świecie zwierząt i będzie również, będą również nawiązania jeszcze w takim niewielkim fragmencie, ale jednak do sów. Także bardzo serdecznie zapraszam na kolejny nasz wykład. Dziękuję za dzisiaj, do widzenia i do zobaczenia.